Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pierwszy krok na długiej drodze ku jedności. Tak kardynał Kasper nazwał dokument końcowy teologicznego spotkania z prawosławnymi w Rawennie. Omówimy jego treść, nadamy rozmowę z purpuratem. O kościele w Kenii powiemy przy okazji wizyty ad limina tamtejszego episkopatu. W kontekście międzynarodowego spotkania przedstawicieli uniwersytetów katolickich w Lizbonie gościem Katarzyny Surowiec będzie ksiądz Sławomir Nowosad. Natomiast w audycji z historii polskiej dyplomacji przy Watykanie przypomnimy list Piusa XII do Episkopatu Polski na dziesięciolecie wybuchu II wojny światowej. W czwartkowym magazynie 15 listopada wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła, taki tytuł nosi dokument końcowy spotkania Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem Katolickim i Prawosławnym w Rawennie. Opublikowała go dziś Papieska Rada do spraw popierania jedności chrześcijan. Dokument ma 10 stron, składa się z dwóch rozdziałów. Poprzedzono je wstępem, w którym przypomina się owoce dotychczasowych prac komisji powołanej do życia w roku 1979. Zostały one zainicjowane zaraz w następnym roku spotkaniem na wyspie Rodos. Pierwszy rozdział dokumentu z Rawenny przedstawia w oparciu o Biblię i tradycję teologiczne podstawy soborowości i władzy w Kościele. W rozdziale drugim, obszerniejszym, omówiono ich urzeczywistnianie na poziomie lokalnym, regionalnym i powszechnym.
W tej właśnie części dokumentu podjęto temat prymatu. Mówiąc o soborowości na płaszczyźnie uniwersalnej, urzeczywistnianej na soborze powszechnym, stwierdza się, że zakłada to czynną rolę, jaką w tym zgromadzeniu wszystkich biskupów ma odgrywać biskup Rzymu jako pierwszy spośród nich. Prymat i soborowość są wzajemnie od siebie zależne i nigdy nie można ich na różnych płaszczyznach życia Kościoła rozpatrywać osobno, czytamy w dokumencie z Rawenny. Prymat na różnych poziomach jest praktyką ugruntowaną w tradycji kanonicznej Kościoła. Fakt prymatu na płaszczyźnie uniwersalnej przyjmowany jest na wschodzie i na zachodzie. Zachodzą jednak różnice co do rozumienia zarówno sposobu jego urzeczywistniania, jak też podstaw biblijnych i teologicznych. W historii Kościoła Wschodniego i Zachodniego, przynajmniej do IX wieku, zawsze w kontekście soborowości uznawano na poziomie powszechnym szereg przywilejów biskupa Rzymu jako pierwszego wśród patriarchów. Nie zmniejsza to sakramentalnej równości wszystkich biskupów. W zakończeniu dokumentu Katolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej podkreśla się konieczność dalszego pogłębionego studium nad kwestią roli biskupa Rzymu w komunii wszystkich kościołów.
Antycypując treść dokumentu z Rawenny, jedna z włoskich gazet pisała, jakoby ostatecznie i nieodwołalnie określał on kwestię prymatu biskupa Rzymu, otwierając drogę pojednaniu katolików i prawosławnych podzielonych schizmą z 1054 roku. Tymczasem współprzewodniczący komisji, kardynał Walter Kasper, wyjaśnił, że w rzeczywistości jest to pierwszy ważny krok, jednak droga do pełnej jedności jest jeszcze bardzo długa.
Ten dokument mówi o napięciu między władzą i soborowością, czy też synodalnością, na poziomie lokalnym, czyli diecezjalnym, na poziomie regionalnym i powszechnym. Jego ważność polega na tym, że po raz pierwszy kościoły prawosławne przyznały, iż istnieje powszechny poziom kościoła oraz że także na poziomie powszechnym istnieje soborowość, synodalność i władza. To znaczy, że istnieje i prymat. Zgodnie ze zwyczajem starożytnego kościoła, pierwszym biskupem jest biskup Rzymu. Co do tego nie ma wątpliwości. Nie rozmawialiśmy jednak o tym, jakie są przywileje biskupa Rzymu. Wskazaliśmy jedynie ten zwyczaj do przyszłej dyskusji. Obecny dokument stanowi skromny pierwszy krok i jako taki daje nadzieję, jednak nie można przeceniać jego wagi. Przy kolejnym spotkaniu będziemy musieli wrócić do roli biskupa Rzymu w Kościele Powszechnym pierwszego tysiąclecia. Następnie będziemy musieli mówić także o drugim tysiącleciu, o Soborze Watykańskim pierwszym i drugim, a to nie będzie łatwe. Droga jest jeszcze bardzo długa i trudna, jednak ten dokument daje nadzieję. Uczyniliśmy pierwszy ważny krok.
Z tego spotkania w Rawennie wyjechała jednak delegacja Patriarchatu Moskiewskiego. W pewnym sensie może to podważać ważność tego dokumentu.
Tak, to prawda. Delegacja rosyjskiego prawosławia wyjechała już w pierwszym dniu, gdyż zaistniał problem wewnątrz prawosławny. Konstantynopol i Moskwa różnią się w kwestii uznania autonomicznej cerkwi estońskiej. Jest to jednak sprawa wewnątrz prawosławna i nie możemy tu wkraczać. Jesteśmy jednak mocno strapieni i zaniepokojeni, gdyż dla nas ważne jest, aby również rosyjska cerkiew prawosławna uczestniczyła w przyszłym dialogu. Dlatego bez wtrącania się chcemy prosić Moskwę i Konstantynopol o dołożenie wszelkich starań, by znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Gdyby uznały za stosowne, możemy takie rozwiązanie ułatwić, czy to na poziomie bilateralnym między Moskwą a Konstantynopolem, czy też na poziomie panprawosławnym. Nie ma jednak wątpliwości, że chcemy udziału cerkwi rosyjskiej w dialogu. Jest to kościół bardzo ważny. Nie chcemy prowadzić dialogu bez Rosjan. Chcemy się do niego przyczynić.
Mówił przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper.
Urzędową wizytę ad limina apostolorum rozpoczęli biskupi Kenii. Ojciec Święty przyjął na prywatnych audiencjach 5 przedstawicieli konferencji episkopatu tego afrykańskiego kraju. Na terenie Kenii istnieją 4 prowincje kościelne, obejmujące w sumie 24 diecezje oraz wikariat apostolski i ordynariat polowy. Pracuje tam niemal 1800 księży oraz ponad 3500 zakonnic. Kenijski kościół jest mocno zaangażowany w edukację i ochronę zdrowia. Prowadzi 19 wyższych seminariów duchownych oraz 5 uczelni katolickich. W Kenii jest także około 100 innych kościelnych instytucji edukacyjnych różnych szczebli oraz około 60 placówek służby zdrowia. Jest żywo obecny w mediach. O jego aktualnej sytuacji mówi metropolita stolicy kraju Nairobi, arcybiskup John Jue, którego 24 listopada Benedykt XVI włączy do kolegium kardynalskiego.
Doświadczamy obecnie transformacji Kościoła, przejścia od czasów, w których kierowali nim misjonarze, do sytuacji, kiedy odpowiedzialność bierze na siebie kler lokalny. Nie jest to proste, ponieważ wcześniej ludzie postrzegali Kościół i księży jako tych, którzy dawali. Obecnie podkreślamy, że utrzymanie Kościoła jest obowiązkiem wiernych. Przechodzimy do samowystarczalności. W tej sytuacji budzi się laikat. Widzę, że w wielu parafiach podejmuje najróżniejszą działalność. Bardzo się z tego cieszę, bo świeccy zaczynają rozumieć, że to właśnie oni są Kościołem, a więc jako laikat powinni angażować się w różne obszary jego aktywności.
Kenia leży na równiku we wschodniej Afryce. Jest niemal dwukrotnie większa od Polski, a zamieszkuje ją ponad 30 milionów mieszkańców. 2/3 ludności stanowią chrześcijanie, zaś do kościoła katolickiego należy co czwarty Kenijczyk. 22% mieszkańców wyznaje religie tradycyjne, a 1/8 islam.
W Lizbonie trwa spotkanie zorganizowane z inicjatywy Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Katolickich na temat Uniwersytet Katolicki, wyzwania wczoraj i dziś, budować przyszłość. W obradach uczestniczy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ksiądz profesor Stanisław Wilk. O roli spotkania w Portugalii z pełnomocnikiem rektora do spraw strategii lizbońskiej i procesu bolońskiego, a jednocześnie kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej KUL, księdzem profesorem Sławomirem Nowosadem, rozmawia Katarzyna Surowiec.
Jak można określić cel międzynarodowego spotkania w Lizbonie?
Spotkanie jest zorganizowane i prowadzone przez Międzynarodową Federację Uniwersytetów Katolickich. To jest instytucja, która ma już kilkadziesiąt lat swojej historii. Ona co kilka lat odbywa swoje zgromadzenia regularne, tak zwane plenarne, które są zawsze połączone z sympozjami naukowymi. A w tym roku to spotkanie jest swoiście wyjątkowe, bo jest obok tych plenarnych sesji. Gromadzi przedstawicieli uniwersytetów katolickich z całego świata. Pomyślano, że trzeba by na nowo przemyśleć, zanalizować. Z jednej strony sytuację w świecie, która się bardzo zmienia pod wieloma względami, a z drugiej strony jest pytanie o uniwersytet w ogóle, a w tym także Uniwersytet Katolicki. Co uniwersytet na to, że świat się zmienia? Jak w związku z tym na przykład trzeba, żeby ewentualnie zmieniał się uniwersytet? A gdzie uniwersytet powinien aktywniej włączyć się w te przemiany w świecie, tak żeby te przemiany szły w dobrym kierunku, żeby nie zagubić tego, co istotne?
Jakie znaczenie ma, bądź też będzie miało to wydarzenie?
Tam się gromadzą przede wszystkim rektorzy uniwersytetów czy kanclerze. I chodzi o to, żeby rozpoznać i znaleźć podobieństwa na przykład szans nowych sytuacji czy zagrożeń także, które są w różnych miejscach świata. I w tym sensie to zawsze wpływa, mam nadzieję przynajmniej, że będzie wpływać, na pracę uniwersytetów katolickich tam, gdzie one są. A to oznacza także u nas tutaj na Kulu. Bo my też próbujemy znaleźć, odczytać jakby swoje miejsce na nowo właśnie tutaj, w Polsce, która się zmienia. No i w tej sytuacji szerszej, europejskiej, a nawet w ogóle światowej, w której przecież uczestniczymy.
Czy to znaczy, że katolicki uniwersytet obecnie pełni inną rolę niż kiedyś?
Nie sądzę, żeby inną, choć tę rolę musi ciągle na nowo definiować. Jest taka bardzo ciekawa analiza współczesnej mentalności, sytuacji kulturowej, zwłaszcza w naszym kręgu cywilizacyjnym, czyli w Europie, zawarta w adhortacji Jana Pawła II z 2003 roku Ecclesia in Europa. Jeżeli dziś widzimy tak zwaną fragmentaryzację rzeczywistości, narastający trochę indywidualizm, relatywizm w sferze moralnej na przykład, agnostycy w sferze poznawczej, to w związku z tym, co Kościół na to? Bardzo ciekawe, że na przykład papież tam bardzo mocno podkreśla, że wydaje się, że u początku czy u fundamentu tego typu problemu, które się pojawiają, jest właściwie to, co można by nazwać koncepcją człowieka. Że jakby zagubiliśmy trochę na poziomie najbardziej fundamentalnym to rozumienie, kim jest człowiek, po co jest człowiek, skąd jest. Myślę, że ta analiza papieża to bardzo ciekawy materiał, który można by przenieść na Uniwersytet Katolicki. Kim jest człowiek, który współtworzy dzisiaj uniwersytet, na przykład zarówno nauczyciel akademicki, jak i student. Co chce osiągnąć uniwersytet, kiedy przyjmuje młodych ludzi na uniwersytet, kiedy wraz z nimi poszukuje prawdy, to takie fundamentalne przesłanie uniwersytetu. Kim jest ten człowiek? Czy chcemy go tylko nauczyć pewnego zawodu, dać mu jakąś wiedzę, dziś tej wiedzy jest tak dużo, wąsko rozumianą, nauczyć go, żeby działał sprawnie w finansach, nie wiem, czy w edukacji, czy gdziekolwiek, czy chodzi nam raczej o człowieka w wymiarze najszerszym, czyli integralnym, także nadprzyrodzonym, żeby nie zagubić wymiaru moralnego na przykład, żeby nie zagubić wymiaru duchowego, w tym także religijnego. To są takie fundamentalne rzeczy, które ja rozumiem i ta sesja w Lizbonie, ale i każdy uniwersytet, także nasz katolicki w Lublinie, musi sobie na nowo stawiać jako zadanie i pewną powinność do spełnienia, żeby się nie ograniczyć tylko do tego, że będziemy uczyć, będziemy przyjmować studentów, będziemy stawiać stopnie i wydawać dyplomy, bo to wszystko trochę mało.
A z perspektywy Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, czy na plan pierwszy wysuwają się jakieś konkretne wyzwania stojące przed katolicką uczelnią dziś?
Zdajemy sobie bardzo sprawę, że nasz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zupełnie wyjątkowo wpisał się w historię Polski od czasów jej powstania po I wojnie światowej i ciągle tę funkcję pełni, jakkolwiek dzisiaj poszerza się pewien obszar, w którym działamy. Próbujemy też współuczestniczyć w takiej współpracy rozmaitej z innymi uniwersytetami, to się dzieje od wielu lat. Próbujemy też wyjść troszkę za granicę, na przykład od kilku lat mamy katolickie uniwersytety we Lwowie, na Ukrainie, w Różomberku, na Słowacji, w Budapeszcie, na Węgrzech. I razem z nimi prowadzimy pewien ciekawy projekt współpracy i takiej dyskusji. Chcemy z jednej strony rozumieć, żeby mieć świadomość tego, gdzie jesteśmy, jaki jest świat, w którym żyjemy, ale z drugiej strony musimy mieć zawsze tę świadomość, że uniwersytet najszerzej i najbardziej fundamentalny sposób musi się wpisywać w misję Kościoła.
Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rocznica wybuchu II wojny światowej. 14 sierpnia 1949 roku ambasador Papé spotkał się z arcybiskupem Domenico Tardinim. Miał on przekazać prośbę prezydenta Augusta Zalewskiego, aby papież skierował do polskiego przywódcy na uchodźstwie rodzaj listu otwartego, będącego wyrazem solidarności z narodem polskim. Ponieważ zdawał sobie sprawę, że było to raczej wykluczone, więc zaproponował, aby Pius XII wystosował do narodu polskiego orędzie w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tardini nie odrzucił tej propozycji. Zgadzał się bowiem co do potrzeby jakiejś wypowiedzi Ojca Świętego do Polaków właśnie w aktualnej sytuacji. Zapowiedział, że przedłoży postulat ambasadora i gorąco go poprze. Wynik jego rozmowy z papieżem okazał się pozytywny. 3 września watykańskie L'Osservatore Romano opublikowało datowany 2 dni wcześniej list Piusa XII do Episkopatu Polski na 10-lecie wybuchu II wojny światowej. Był to dosyć długi dokument, napisany najprawdopodobniej przez samego papieża w sposób bardzo osobisty. Ojciec Święty przypomniał w nim o swoich staraniach mających na celu uniknięcie wybuchu wojny. Sugestywnie zarysował też obraz cierpień narodu polskiego, jakich doznał ze strony okupantów, jednak nie wymieniając ich z imienia. Przedstawił też swoje działania mające na celu przyniesienie pomocy duchowej i materialnej Polakom. Miał pełną świadomość, że informacja na temat tej akcji była skwapliwie manipulowana i ukrywana przez okupantów. W sposób szczególny podkreślił zasługi duchowieństwa polskiego w czasie wojny, które także było przedmiotem bardzo surowych represji. Pius XII nie poprzestał jednak tylko na odniesieniu do okresu wojny. Zajął także stanowisko w sprawie rzeczywistości powojennej. Czytamy w dokumencie. Chociaż od 4 lat ustały działania wojenne, Kościół katolicki w Polsce nie mógł odzyskać wolności, z której zawsze i u wszystkich ludów ma największe prawo korzystać. Wolności te tym bardziej należą się Kościołowi tam, gdzie w imię wspólnego dobra miał on udział w walkach i poniósł bolesne skutki ciężkich przejść. Niestety, pożałowania godne warunki, w których Kościół się znalazł, dotąd nie minęły. Stowarzyszenia katolickie są prawie zupełnie zniesione. Nauka religii w szkołach jest uciśniona. Zahamowany jest wolny wzrost instytucji powierzonych klerowi lub zakonnicom. Wiara katolicka obarczana jest fałszywymi zarzutami. My sami, biskupi, księża, jesteśmy znieważani. Wydawnictwa katolickie są w ucisku krzywdzącej cenzury. Więźniowie i chorzy nie mogą korzystać z opieki duchowej. Uniemożliwione są porozumienia listowne i stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a biskupami i wiernymi. Rozwój zewnętrzny życia katolickiego co dzień staje się trudniejszy. Mimo tych trudności papież przypomniał, że w historii Polski momenty wielkiej chwały przeplatały się z nieszczęściami i cierpieniami. Jednak co najważniejsze, Polska nigdy nie wyrzekła się swojej wiary, nigdy nie odstąpiła od Chrystusa i Jego Kościoła. 5 września ambasador Pape wystosował list do arcybiskupa Montiniego, w którym dziękował za dokument Piusa XII do polskich biskupów w 10. rocznicę wybuchu wojny. Napisał w nim m.in. Ten wielki dokument będzie tak dla pokolenia obecnego, jak i dla następnych, pomnikiem trwalszym od spiżu, niezmordowanej ojcowskiej troskliwości, okazywanej Polakom przez Stolicę Świętą, a w szczególności przez papieża Piusa XII. W raporcie pisanym 4 dni później polski dyplomata komentował papieski dokument jako apologię działalności Ojca Świętego na rzecz Polski. Wskazywał, że orędzie Piusa XII przerwało milczenie świata na temat niewygodnej sprawy polskiej. Zresztą część prasy włoskiej konsekwentnie zignorowała ten papieski dokument. Po trzecie, Pape podkreślał, iż papież wręcz z podziwem wyrażał się o umiłowaniu ojczyzny przez Polaków i ich przywiązaniu do religii. Ambasador spodziewał się, że dokument odbije się szerokim echem w świecie i w Polsce. Jednak jego oczekiwania spełniły się tylko po części. Orędzie papieskie zostało bardzo dobrze odebrane przez Polonię. Wkrótce do Rzymu dotarły podziękowania od Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego, Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, Światowego Związku Polaków z Zagranicy i od generała Władysława Andersa. W Polsce dokument nie mógł się jednak przebić przez cenzurę ani przez szczególnie silny we wrześniu atak propagandy komunistycznej na Stolicę Apostolską. Tym bardziej warto więc o nim przypomnieć obecnie. Za tydzień powiemy o rozwoju sytuacji w stosunkach państwo-kościół jesienią 1949 roku i ukonstytuowaniu się Komisji Mieszanej.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Semerka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.